Śniadanie polityków.
Godzina 9.11, zaczynamy śniadanie polityczne. Piotr Kubiak, witam Państwa, witam również gości, a są z nami dzisiaj Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Drewa, społeczny doradca prezydenta Rzeczpospolitej, Rady Wejherowa.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Halo, halo, panie ministrze, słyszymy się. I Artur Dziambor, poseł wolnościowców, czy Konfederacji.
Wolnościowców i Konfederacji. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu.
Wolnościowców i Konfederacji, no dobrze, będzie. Niech i tak będzie. Wyjaśnimy może w trakcie programu, co się stało i dlaczego taka formacja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polski rząd porozumiał się z Komisją Europejską w sprawie warunków uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy i jednym z nich była zmiana funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Szef rządu podkreślił, że koalicja rządowa porozumiała się w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Na zamkniętym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej i unijnych dyplomatów Komisja Europejska przedstawiła budzące kontrowersje interpretacje tego, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej mogłyby unikać sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską i płacić w rublach za rosyjski gaz. To rzucanie liny ratunkowej Putinowi, który dekretem zażądał niedawno, by wszystkie kraje, które chcą dokonywać dalej handlu gazem i ropą, płaciły właśnie rublami. Czy wartości europejskie to robienie interesów z Putinem? Nad tym się dzisiaj zastanowimy, ale i właśnie od tego chyba zaczniemy, bo za chwilę jeszcze porozmawiamy na pewno na temat notatki, która dzisiaj ujrzała światło dzienne, związane z oferentami, z chętnymi na zakup Lotosu w roku 2011. Były to wszystkie firmy związane z kapitałem rosyjskim. To jest notatka odtajniona 9 maja tego roku przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Ale najpierw, panowie, porozmawiamy na temat KPO króciutko. Czy pieniądze z Krajowego Funduszu Odbudowy tak naprawdę to są oczywiście nasze pieniądze, które nielegalnie wstrzymywała Unia Europejska przez bardzo długi, długi czas. Czy one w końcu trafią do Polski? Czy Komisja Europejska, nie wiem, będzie prowadziła dalej grę taką na zasadzie: niech pan premier Morawiecki powie, że te pieniądze są, my potwierdzamy, że te pieniądze będą, że KPO zostanie uruchomione, a tak naprawdę później znowu dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, że okaże się, że Polska pieniędzy nie dostanie. Karol Rabenda na początek.
Taki scenariusz, jaki zarysował pan redaktor, wskazywałby na to, że Komisja Europejska byłaby niepoważną instytucją, kiedyś podałem takie zapowiedzi i miałaby się
Komisja Europejska, jest poważną instytucją, blokując przez tak długi czas nam pieniądze?
Już chyba dzisiaj w Polsce nikt nie ma złudzeń, że ten spór między rządem polskim a Komisją Europejską o KPO, tam za dużo merytoryki takiej prawnej czy merytorycznej, merytorycznych argumentów, to tam za dużo nie było. Chodzi o politykę, no i te wstrzymywanie tych środków z KPO przez Komisję Europejską, no to jest ciągle ten sam problem Komisji Europejskiej czy niektórych urzędników brukselskich z tym, że w 2015 roku Polacy wybrali rząd Zjednoczonej Prawicy, który no nie do końca jest akceptowany, nie do końca jest lubiany przez Komisję Europejską i mamy ciągle to do czynienia z tą sytuacją, na którą w zasadzie nasza opozycja nawet się z tym nie kryje, że jakby ich taktyką polityczną jest ulica i zagranica, w domyśle właśnie to wzmacnianie tego konfliktu między rządem a Komisją Europejską. Te głosowania, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach w Parlamencie Europejskim, gdzie nasza krajowa opozycja głosami swoich przedstawicieli nawoływała do tego, żeby środków w Polsce nie wypłacać, bo tak zwana praworządność, bo w Polsce się dzieją straszne rzeczy. No, trzeba jasno powiedzieć, no, takie działania są sprzeczne z interesem racji stanu, sprzeczne z interesem Polaków. No tu wstrzymywanie tych środków, zwłaszcza teraz w tej sytuacji, którą mamy za naszą wschodnią granicą, sytuacją wojenną, sytuacją z uchodźcami, sytuacją pokowidową, no jakby nie może mieć akceptacji wśród Polaków, no bo ja rozumiem spór polityczny w kraju, który jest w demokracji, zawsze będzie, możemy się spierać o to, czy rząd realizuje swój program dobrze, źle, czy partie polityczne się zgadzają z tym programem, czy mają w ogóle jakiś inny. O tym możemy dyskutować na arenie naszej krajowej, a wyciąganie tych naszych problemów, sporów na arenę międzynarodową, podważanie zaufania do rządu, w ogóle podważanie zaufania do wyboru demokratycznego Polaków, no to jest coś, co z czym my od samego początku i walczymy, i mówimy, że to nie jest właściwa droga. No mamy z tym do czynienia, no już trochę się przyzwyczailiśmy do tej totalności naszej opozycji. No ale to też nie można zostawiać bez komentarza. Naszym interesem, nie mówię to jako przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy czy rządu, ale w ogóle Polaków, jest to, żebyśmy w sporach między instytucjami zewnętrznymi mówili jednym głosem. I tu oczywiście nie musi się rząd wszystkim podobać. To wiadomo, że opozycja jest, będzie i zawsze ma do tego prawo, żeby krytykować, ale wyciąganie argumentów krajowych do tego, żeby osłabiać państwo, no jakby wszyscy żyjemy, nasi wyborcy, czy to Platformy Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy innych partii politycznej, no żyją w jednym kraju, a te środki mają pomóc naszej gospodarce, naszej infrastrukturze, wyjść z tego czasu trudnego.
Panie ministrze, czyli rozumiem, że
którą mamy.
Pieniądze niebawem będą, jest pan, rozumiem, pan przekonany jest, że będą, tak? I że nie będzie żadnych problemów.
Znaczy, czy ta decyzja już zapadła, czy te ustalenia zostaną dotrzymane, znaczy z naszej strony nie ma żadnego. My deklarujemy od samego początku, że jeśli są jakieś zastrzeżenia Komisji Europejskiej, te merytoryczne, to możemy o nich rozmawiać. No tutaj mamy konkretne ustalenia i wątpię, żeby Komisja Europejska się z tego wycofywała.
I pytanie do pana posła Borowczaka. Pan się cieszy, że są takie ustalenia, bo no, chyba wierzymy premierowi Morawieckiemu, ze strony Brukseli również idą takie deklaracje, że te pieniądze zostaną uruchomione. Nie wiemy, kiedy dokładnie one będą. Są wyznaczone, jak mówi rzecznik rządu i premier Morawiecki, kamienie milowe. Jednym z tych kamieni milowych miała być reforma Izby Dyscyplinarnej, likwidacja tej izby. Komisja Europejska będzie robiła jeszcze jakieś problemy, czy to już... jest finisz, pieniądze przyjdą i dostaną je również, czy skorzystają na tych pieniądzach również wyborcy Platformy Obywatelskiej. Tak będzie?
To zacznijmy od tego, że ten rząd nie był zainteresowany pozyskaniem tych środków z Unii Europejskiej. Wydał na reklamę 700 miliardów, 12 milionów na swoje billboardy. Chwalił się bardzo wynegocjowaną sumą tych pieniędzy, ale potem wszystko zrobił, żeby tych pieniędzy nie wziął.
Ale to jest pana ocena.
To, panie redaktorze, nie tylko moja ocena, ale wielu fachowców w Polsce. I teraz, panie, niech pan mi nie
tylko
przeszkadza.
Rabenda
mówił godzinę
słowo.
I pan nie przeszkadzał.
Do tego dochodzi... Rabendzie też przeszkadzałem.
Tak?
Tak.
Dodatkowe pomocnicze pytania.
Które? Panie pośle, nieeleganckie zachowanie, ale ja mam jedno, bo pan mówi o tym, że rząd nie chciał tych pieniędzy, chciał te pieniądze, chwalił się, wydawał na kampanię. Pamięta pan słowa Georgette Mosbacher, która powiedziała, że część informacji o na przykład związanych z tak zwaną praworządnością to są informacje wymyślane przez ruską propagandę?
A kto to jest pani Mosbacher?
To jest była ambasador Stanów Zjednoczonych.
No widzi pan,
mówiła, że między innymi, że Polskę powinno się przeprosić za to i Stany Zjednoczone i Europa.
No ale widzi pan, jak wam pasuje, to się na Mosbacher powołujecie. A kiedy protestowała przeciwko naruszeniu wolności, to jednak jej wtedy nie wzywaliście na pomoc. Nie, ale panie redaktorze, wszyscy
proszę
Polacy
was,
wiemy, że rząd nic nie zrobił, żeby te pieniądze dostać. Wszystko zaczęło się prawie że 2 lata temu, tak? Kiedy mówił pan premier, mówił pan prezes, że zlikwiduje izbę, bo taki był warunek. Wystarczyło tylko to, co uzgodnili, zlikwidować tą izbę i te pieniądze by wpłynęły do Polski. A my dzisiaj widzimy, jak to się odbywa. Wybieramy NeoKRS, znów nie pasuje nam, nie wybraliśmy zwykłą większością, 3/5, przepraszam, no to za 5 minut drugie głosowanie i zwykła większość. Widzimy w pierwszym głosowaniu, że jest 133 głosy, więc starczy nam, żeby ich wygrać zwykłą większością. A na całym świecie, jeśli Sejm czy parlamenty wybierają sędziów, to wybierają 2/3, 3/5.
Panie pośle,
u nas
a dlaczego,
tego nie ma.
Panie pośle, dlaczego nie protestuje dzisiaj Komisja Europejska, jeśli chodzi o wybór do KRS? Nie ma protestów Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. A pan będzie protestował?
Może ja nie będę Donald protestował.
Tusk, a tylko... może Donald Tusk pojedzie nie. do Brukseli? Bo no, śmieją nie. się złośliwcy, że już Donald Tusk nie ma po co jeździć do Brukseli, no, w związku z tym, że będą pieniądze.
To dla was, jak nie wymienicie raz Tuska albo z 5 razy w ciągu dnia, to nie ma dnia. Ale dzisiaj rządzi premier Morawiecki i to on jest odpowiedzialny, że tych pieniędzy w Polsce nie ma. I tylko on. Widzimy, jak nie może dogadać się z Ziobrą. Przecież panie redaktorze, czy wy tego nie widzicie? Co się dzieje w Sejmie? Kiedy wchodzą ustawy?
Poseł Dziambor widział, co się dzieje w Sejmie i mówi, że się Solidarna Polska chyba dogadała z Prawem i Sprawiedliwością. I
no, ale to widać. Jak to wygląda? Premier mówi co innego, Ziobro co innego. Ten nazywa Miękiszonem. Ten mówi, że zdradził. No, a wy, jakbyście mogli, to byście tak opozycję.
Donald Tusk mówi, że jest chadekiem.
Abyście tylko na opozycję. Zastanówcie się, rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość i ono jest odpowiedzialne za to, że tych środków nie ma. I tylko ono. Bo między sobą się nie może dogadać i kupczy głosami. Gdyby nie Kukiz, jak który mówi, że ten rząd wisi na nim, co to za rządzenie, pytam się.
Najlepiej, żeby były wcześniejsze wybory, czy nie?
Być może powinny być wcześniejsze wybory.
Ale Donald Tusk za bardzo nie chce tych wcześniejszych wyborów.
To zależy też od Prawa i Sprawiedliwości. Mają prezydenta. My co możemy zrobić? Nie mamy większości.
Poseł Dziambor wyrywał się.
Tak, ja na początek bym wytłumaczył, o co chodzi tutaj, bo pan Borowczak, poseł Borowczak tutaj powiedział o tym KRS-ie. Rzeczywiście większość sejmowa wynosi 231 głosów. PiS ma stałe 232 głosy razem z posłami Kukiza i Kukizem. W związku z czym zwykłą większością przegłosuje wszystko. KRS wybiera się, pierwotnie wybierało się większością 3/5 głosów. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji wprowadziło zmianę tutaj, żeby się nie musieć dogadywać w żaden sposób z opozycją. Nie było żadnego konsensusu co do tych sędziów KRS-u, tylko żeby można było wybrać tych, których sobie partia Prawo i Sprawiedliwość wybrała. No i właśnie takie patologiczne głosowanie mieliśmy w czwartek. To znaczy najpierw było głosowanie nad sędziami KRS-u z tą większością 3/5. Nie przeszło, bo cała opozycja była przeciwko. Szczególnie, że to głosowanie nad KRS-em, to my się dowiedzieliśmy 5 minut przed głosowaniem, że w ogóle będzie takie coś głosowane.
Tak robi,
no i jak nie przeszło po 3/5, no to pani marszałek mówi, no tak, ale przecież mamy ustawę, którą sami wprowadziliśmy, że można już zwykłą większością, więc głosujemy zwykłą większością. Kto by pomyślał, przeszło. No i mamy nowych sędziów KRS-u. To jest oczywiście standardowe działanie w przypadku Prawa i Sprawiedliwości.
Panie proszę, a pan będzie skarżył do Komisji Europejskiej, że znowu jesteście, tak?
Nie będę skarżył do Komisji Europejskiej, tego absolutnie. Ja w ogóle uważam, że do Komisji Europejskiej nigdy nie powinno się niczego tego typu skarżyć, ani w ogóle skarżyć. I powiedział pan znowu, ja bym nigdy w życiu nie pomyślał o tym, żeby skarżyć cokolwiek, co Polska ustala, do Komisji Europejskiej. Ja jestem przeciwnikiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, krytykuję ich wszystkie błędy i wszystkie wady, natomiast absolutnie nigdy nie wyszedłbym z tym za granicę. Natomiast byli tacy europosłowie, kilkunastu ich było, którzy parę tygodni temu zagłosowali przeciwko Polsce. Kiedyś było coś takiego jak zdrada dyplomatyczna. Dzisiaj ten artykuł jest całkowicie martwy. Moim zdaniem oni dokonali się zdrady dyplomatycznej. Moim zdaniem to są ludzie, którzy powinni być okryci infamią do końca swoich żyć. Natomiast niestety są europosłami. Są europosłami Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u. Uważam, że powinni po prostu odejść, ponieważ ewidentnie czują się bardziej Europejczykami niż Polakami.
Poseł Borowczak, stalowa twarz. Nawet powieka nie drgnęła, kiedy pan poseł Dziambor mówił o zdradzie dyplomatycznej.
No jaka zdrada? Nasz parlament europejski i zdrada. No albo tam jesteśmy, albo nas tam
głosowanie
nie ma.
Przeciwko Polsce.
Było głosowanie przeciwko Polsce.
Żeby Polska nie dostała pieniędzy.
Nie przeciwko Polsce, tylko przez łamanie prawa w w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwko temu głosowaliśmy.
Jeszcze do posła Dziambora pytanie. Pan poseł Dziambor jest, panie proszę, pan jest zadowolony, że pieniądze prawdopodobnie niebawem trafią do Polski, czy nie?
Znaczy, ja uważałem, że nie powinniśmy w ogóle wchodzić w ten bałagan, w który wszedł Mateusz Morawiecki, ogłaszając w lipcu 2020 roku wielki sukces negocjacyjny i te billboardy 770 miliardów i tak dalej, ponieważ nie powiedział Polakom, że to jest pożyczka, to po pierwsze. Po drugie, nie powiedział Polakom, że to się łączy z tą tak zwaną praworządnością. I ta praworządność była przez nikogo nierozumiana aż do momentu, gdy uderzyła nas w twarz właśnie teraz tym bałaganem z Izbą Dyscyplinarną. Ja się nie zgadzam na to, żeby Unia Europejska dyktowała nam prawa, nie zgadzam się na to, żeby Unia Europejska układała nam sądownictwo i nie zgadzam się na to, żeby Unia Europejska nas szantażowała w taki sposób, że no, my jesteśmy teraz federacją unijną, wy jesteście tylko jedną z prowincji. Ja owszem, jestem przeciwnikiem istnienia tej Izby Dyscyplinarnej i mówiłem, że ona nigdy nie powinna powstać, bo to jest ciało polityczne. Natomiast to jest sprawa nasza. Nasi Polacy ocenią, wyborcy ocenią, czy to jest dobre, czy złe i to wyborcy powinni o tym zdecydować w Polsce, a nie pani von der Leyen i jej Komisja Europejska.
I teraz pan Marcin Drewa, jak oceni występy politycznych partnerów, którzy są w studiu i jak odpowie na pytanie, czy to dobrze, że te pieniądze, przepraszam, prawdopodobnie trafią do Polski niebawem.
No ja mam ogromną nadzieję, że tak będzie. Rzecznik rządu polskiego, pan Piotr Müller, minister, powiedział, że w ciągu kilkunastu dni to nastąpi. My tych pieniędzy oczekujemy. One są bardzo potrzebne. W sytuacji dzisiaj szczególnie każde pieniądze są potrzebne. Tym bardziej, że było to już zapowiadane. No, z takim zdumieniem słucham tego, co nawet dzisiaj na antenie mówił tu przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Koalicji. No bo, no niestety, panie pośle, no, głosowanie przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej w Parlamencie Europejskim właśnie wtedy takie owoce przynosi, że my takich środków nie otrzymujemy. Oczywiście mówi pan, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, no ale wespół, razem, we współpracy z polskim rządem, wszyscy polscy parlamentarzyści, którzy zostają wybrani w Polsce, powinni działać, a nie działać przeciwko. No i niestety musimy czekać na te środki. Ja się bardzo cieszę, że takie zapowiedzi są i, no, i, no i czekamy na te konkretne już działania. Dzisiaj musimy działać razem, szczególnie w Parlamencie Europejskim, szczególnie, żeby ten głos był słyszany i żeby o Polsce dobrze mówiono i żebyśmy działali wspólnie. Nie, pomimo różnice oczywiście, które są normalne. W demokracji takie, że nie musimy się zgadzać. Natomiast działanie przeciwko swojemu krajowi, to co mówi poseł Dziambor, jest no, nie do przyjęcia.
A będą jeszcze jakieś kłody rzucane pod nogi? Czy Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie tutaj na cenzurowanym? Czy znajdzie się jakiś jeszcze inny pretekst, żeby traktować Polskę jak chłopca do bicia? No niestety, widzimy różne, za chwilę będziemy rozmawiali jeszcze na inne kwestie związane z Unią Europejską i z odrzucaniem zasady, sugerowaniem tego, że zasada jednomyślności miałaby być odrzucona.
No niestety nauczone tym, co było, co się działo, to posłowie Koalicji Obywatelskiej no, wykorzystają każdy moment, czy to merytoryczny, czy też nie, aby uderzyć we własny kraj. No szkoda, że robi się to na arenie międzynarodowej.
Teraz przejdźmy na sekundę dosłownie do tematu tego dokumentu, który dzisiaj został ujawniony przez Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, i pytania, które kieruje do Donalda Tuska. Chcieliście sprzedać nie część stacji, ale pakiet kontrolny całego Lotosu z rafinerią MOL-owi, rosyjskiej firmie przejętej za chwilę przez Rosneft, lub dwóm muzykom łączonym z Kremlem? Pyta na Twitterze Donalda Tuska właśnie prezes PKN Orlen. Notatka ministra skarbu państwa kierowana do Pawła Olechnowicza z 2011 roku, do Pawła Olechnowicza, prezesa Lotosu, mówi o tym, że są trzej inwestorzy potencjalni dopuszczeni do aktualnie prowadzonego procesu sprzedaży przez Skarb Państwa ponad 53% akcji spółki Grupy Lotos. To jest MOL, który wtedy był kontrolowany przez Rosjan, TNK BP Holding z siedzibą w Moskwie, Mercuria Energy Asset Management BV z siedzibą w Utrechcie, Holandia też kontrolowany przez Rosjan. Karol Rabenda, to z minister Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, odtajnił tą notatkę. Co oznacza ujawnienie tej notatki? Co ona mówi? Czy Donald Tusk, który mówi ciągle, że to on był głównym autorem uniezależniania od rosyjskich paliw, no jest, pogrąża się w związku z tym już całkowicie, bo jednak mamy papier, który podpisany jest przez ministra skarbu Aleksandra Grada, no a takich decyzji strategicznych to chyba się samemu minister Grad nie podejmował, tylko w porozumieniu z Donaldem Tuskiem. Karol Rabenda.
No to, znaczy, bo mamy do czynienia z pewną dezinformacją od jakiegoś czasu, bo to zbliżenie między rządem Prawa i przepraszam, z tym zbliżeniem między rządem Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a Rosją od 2008 roku, no było faktem. Jakby to są oficjalne wypowiedzi premiera Tuska ówczesnego, ministrów rządu, że jakby te warunki współpracy między Rosją a ówczesnym rządem Polski teraz będą poprawne, teraz będą tylko na stopie gospodarczej i Rosja jest normalnym partnerem, który jakby funkcjonuje zgodnie z zasadami europejskimi. To mówili przedstawiciele rządu Donalda Tuska i jakby to z tym nikt nie, to, znaczy z tym się nie da dyskutować, bo to jest w przestrzeni publicznej. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z wypieraniem się właśnie tych osób z tymi wszystkimi twierdzeniami. No, jakby to była polityka, to było w ekspoze Donalda Tuska, to zbliżenie gospodarcze z Rosją, więc jakby na szczęście nie doszło do pewnych takich decyzji, jak właśnie sprzedaż Lotosu, bo byśmy dzisiaj byli w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, energetycznej, infrastrukturalnej. No ale jakby to, że rząd Donalda Tuska chciał się zbliżyć z Rosjanami, no te wizyty Putina w Polsce, no to jest fakt. No, wiem, że teraz to jest trudne dla Platformy Obywatelskiej, no ale tak było. Więc te twierdzenia dzisiaj, że Donald Tusk, nie wiem, pracował nad tym, żeby doprowadzić do uniezależnienia się energetycznego, no są nieprawdziwe. No my, na szczęście te poważne decyzje nie zapadły, ale jeśli by zapadły zgodnie z tym, co chcieli Rosjanie, byśmy byli w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, dzisiaj w zasadzie nieodwracalnej. Musielibyśmy się liczyć z tym, co chcą Rosjanie, nie tylko na Ukrainie, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej, bo dzisiaj już pewnie przez to wycofanie się Rosjan spod Kijowa, jakby te szanse Rosjan na opanowanie Ukrainy spowodowały też to, że już nie pamiętamy, co było forsowane na początku wojny, w lutym. Politycy rosyjscy twierdzili, że ich celem jest demilitaryzacja Ukrainy i cofnięcie się z NATO do stanu sprzed przyjęcia nowych członków Polski i krajów nadbałtyckich. Więc jeśli chodzi o to, co chcieli Rosjanie osiągnąć, no to jest jasne. No, tutaj notatka, która została odtajniona, no ma prostować pewne rzeczy, które są w przestrzeni publicznej, no ale mamy jakąś tutaj próby wypierania się czy dezinformacji.
Dobrze. Pytanie do posła Jerzego Borowczaka. Panie pośle, pan jest długoletnim posłem Platformy Obywatelskiej. Z treści tej notatki wynika, że Aleksander Grad zwraca się z prośbą o ograniczenie kręgu osób, którym niniejsza informacja będzie udostępniona. Pan wiedział, że poszukiwanie inwestora jest dosyć mocno zaawansowane, czy pan tego nie wiedział?
Jako członek Komisji Skarbu, nie tylko ja, takie dyskusje były o ewentualnym sprzedaży, ale nigdy nie nabrało to żadnej formy, która by kogokolwiek upoważniała do tego, że rząd Donalda Tuska chce sprzedać rafinerię gdańską Rosji. Nigdy nie nabrało to takiej mocy urzędowej, czyli Rada Ministrów, a oczywiście poszukiwania do prywatyzacji.
Jak pan wytłumaczy takie sformułowanie, uprzejmie informuje, iż potencjalnymi inwestorami dopuszczanymi do aktualnie prowadzonego procesu sprzedaży?
Nie było, no to
ale tak jest napisane.
Nie wiem, kto to, ja nie wierzę Sasinowi, bo on już ale tyle to, rzeczy w Polsce.
Ja myślę, że no ja mam tą notatkę.
Wszystko to, można
mam tą
zrobić.
Notatkę przed sobą, pan sądzi i pan twierdzi, ale pan sugeruje, że jest to notatka sfałszowana.
To ja pytam, jest podpis przecież Aleksander Grad, ministra.
Czy jest decyzja rządu Tuska o sprzedaniu rafinerii gdańskiej? Nie było takiej rozmowy ani na Komisji Skarbu, ani na posiedzeniu rządu, więc były takie rozmowy i ja sam gdzieś od nich też słyszałem, czy rozmawialiśmy. Jaki inwestor, jeśli chodzi o rafinerię gdańską, byłby korzystny i nie ograniczaliśmy tego w ogóle, tak? Rozważaliśmy wszystkich ewentualnych inwestorów, którzy mogliby zainwestować. Ale myśmy niczego nie sprzedali.
Bardzo to jest zastanawiające,
w odróżnieniu od was, kiedy sprzedaliście, chcecie sprzedać, właśnie Rosjanom.
Saudi
bo wiadomo,
Aramco,
że MOL
Saudi to jest
Ros. Tak,
Aramco,
i oni mają...
Dzisiaj.
I to proszę dla nich jest duży interes.
To posłuchaj, mam
ministra. Jeszcze Karol Rabenda.
Jedno zdanie, bo
krótko.
Przy takim procesie, bo tu pan poseł Borowczak mówi, że do komisji nie trafiło. No oczywiście na komisji nie trafiają takie ustalenia, ale jeśli się rozpatruje różnego rodzaju inwestycje, zwłaszcza te w infrastrukturę strategiczną, no to jest szereg działań wcześniejszych uzgodnionych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tam jakby te zastrzeżenia, że przy sprzedaży Lotosu Rosjanom nasza sytuacja energetyczna się pogorszy, to takie analizy powinny być. Podejrzewam, że one tam są, tylko jakby one mają swoją odpowiednią klauzulę. I to jest jedno, ale samo rozpatrywanie i to, że nikt w rządzie polskim nie widzi nic złego w tym, że Rosjanie przejmą część infrastruktury strategicznej, no to już jest coś, co no, w świetle dzisiejszych wydarzeń i tego, że Rosja zaatakowała sąsiednie państwo i próbuje wywrzeć presję na Unii Europejskiej, na krajach Europy Środkowo-Wschodniej właśnie dzięki tym swoim aktywom energetycznym, no to już dyskwalifikuje.
Pytanie jeszcze do posła Borowczaka. Usystematyzujmy. Czy pan twierdzi, że ta notatka, jeszcze raz zapytam, że ta notatka jest sfabrykowana?
Ja nie znam tej notatki, nawet nie chcę się na niej wypowiadać. Jeśli ją Sasin ujawnił, to dla mnie jest mało wiarygodna.
Pan nie wiedział jako członek Komisji Skarbu...
I służb specjalnych, bo byłem w Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
To przyjmujemy...
Tak, nie pamiętam, żeby był kiedykolwiek pan. Taki, nawet jestem pewny, że nigdy na Komisji Służb Specjalnych nie stawało sprzedaż Lotosu Gdańskiego.
Powiem panu, że to jest niesamowite, co pan mówi i no nie wiem, czy być może jakieś organy ścigania powinny się zająć tym, jeśli nie, to może i komisja śledcza, bo to jest niesamowite. Takie operacje no, nie są podejmowane chyba solo.
Jest jakaś notatka, nie wiem, z jakiegoś spotkania, nie wiem, co to jest, nie wiem.
No to jest normalnie notatka skierowana do Pawła Alechnowicza, prezesa zarządu grupy Lotos. Zapewne w paru miejscach ta notatka jest, bo to jest tak z dokumentacją, że no w jednym miejscu się nie, zazwyczaj nie znajduje. Ja tutaj widzę na przykład... osobę, która to sporządziła. To
ale
notatkę
powie, niech pan mi powie, czy coś Piotr zostało Fidos? Sprzedane, nie, tak nie. Jak PiS teraz sprzedaje stację MOL-owi, który wiemy, że to
Komisja
jest Putin.
Komisja Europejska to nie jest Putin.
Ale, teraz komisja to wam potrzebna.
Ale sam pan
teraz się
wie,
będziecie
że to nie jest Putin.
Wspierać Komisją Europejską,
dobrze,
że dała
dobrze,
zgodę.
Dobrze. Teraz jeszcze zmienimy na chwilę kolejność Marcin Drewa tutaj
znaczy,
w tej
ja bym chciał może tutaj jedną bardzo ważną rzecz jasno powiedzieć, bo tutaj państwo, tutaj pan poseł mówi, że to nie wiadomo, co to jest, jakaś notatka tutaj. Nie no, to jest jawnie, przepraszam, tutaj też mam ją przed sobą, zresztą jest to, została ona ujawniona, zdjęta klaura zastrzeżonych, więc ona jest adresowana Paweł Alechnowicz, prezes zarządu, podpisane pan minister Grat, jest podpis, więc myślę, że tutaj nikt tego nie sfałszował. Natomiast to nie są plany. Uprzejmie informuję, iż potencjalnymi inwestorami dopuszczonymi aktualnie do aktualnie prowadzonego procesu sprzedaży. Do aktualnie prowadzonego procesu sprzedaży. I mamy tutaj firmy podpisane minister Aleksander Grat, znany pewnie panu. Więc no skupmy się na tym, co zostało tutaj napisane i jakie były plany. To nawet nie jest sprzedaż części stacji, ale pakietu kontrolnego całego Lotosu z rafinerią.
Tak, to jest ponad 53%. Tak,
MOL-owi, rosyjskiej firmie przyjętej za chwilę przez Rosneft. Więc to jest clue tej całej sprawy. I mówi pan o sprzedaży. No to by się wpisywało w państwa politykę wyprzedaży polskiego majątku narodowego.
11, a rządziliśmy do 15. Grat przestał być ministrem, nie wiem, w 12?
Tak, w 12.
No, to panowie, o czym wy mówicie?
My mówimy o
szukacie,
tym...
Szukacie, nie wiem, dziury
kto
w całym...
Kto szukał potencjalnego chętnego do zakupu kontrolnego pakietu akcji Lotosu?
pan minister Grad.
No tak. I są firmy, są wszystkie firmy powiązane z Rosjanami.
Nie była to decyzja rządu, tak? Nie była decyzja rządu.
I państwo krytykują połączenie Orlenu z Lotosem?
Gradu. Panie pośle, ale, takie, ale sam wie, że to jest infrastruktura krytyczna. To jest przedsiębiorstwo, które jest przedsiębiorstwem mega istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego.
Ja bym wolał, żebyśmy pogadali
państwa
o tym, co dzisiaj robi PiS. Artur Dziambor. Sprzedaje ruskim wszystkie nasze stacje.
Artur Dziambor, nie ruski, ale panie pośle, no sam pan wie, że tam nie ma, że w tej chwili, MOL nie jest pod żadną kontrolą.
Czy to jest oczywiste, że to jest rosyjskie?
Artur Dziambor, na temat notatki i na temat tego, co mówi poseł Borowczak, bo pan poseł Borowczak mówi bardzo interesujące rzeczy. Znaczy, tak jakby nic nie wiedział właściwie, co tam się
jest
działo.
To dla mnie zadziwiające, że członek komisji do spraw służb specjalnych mógłby nie wiedzieć pewnych rzeczy tego typu, ale od takich spraw jest ABW. Ja bym to zgłosił na miejscu pana posła Borowczaka. Niech się ABW tym zajmie, niech to wytłumaczy.
To niech PiS już chce
zrobić
kolejną.
Dzisiaj ta notatka jest już jawna. Zawsze, gdy jest dyskusja o spółkach Skarbu Państwa, ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że my do dziś na przykład potrzebujemy w zasobach Skarbu Państwa sieci hoteli, stadniny koni, fabryki butów. Natomiast jeżeli chodzi o Lotos, to zarówno Platforma Obywatelska coś tam mieszała przy tym Lotosie, jak i teraz Prawo i Sprawiedliwość musi dokonać tego ciekawego ruchu związanego ze sprzedażą Lotosu tylko dlatego, żeby móc przejąć tam część. Dlatego, że Komisja Europejska zauważyła tutaj jednak działanie, które mogłoby doprowadzić do monopolu. Jeżeli mówimy o latach właśnie 2011, to też trzeba brać pod uwagę, że troszkę inna była sytuacja. Ja nie bronię tutaj akurat Platformy Obywatelskiej absolutnie, tylko chciałem też zwrócić uwagę na to, że wtedy Rosja była traktowana jako partner biznesowy, tak samo jak do początku lutego 2022 jeszcze. Ale dla całej Europy.
No przez Platformę tak.
Później się dopiero to zmieniło. Teraz wiemy doskonale,
były środowiska, panie pośle, które kwestionowały jakby zrobienie biznesów z Rosją, tak? Czyli niestety, między innymi PiS.
Niestety te interesy były robione na bardzo szeroką skalę.
Już
teraz
przestrzegaliśmy.
I teraz trzeba dojść do sytuacji, w której dywersyfikacja naszych zasobów, z których korzystamy, gaz, prąd, paliwo, musi się dokonać i przyspieszyć. Dlatego Saudi Aramco jest dobrym partnerem, na pewno lepszym partnerem niż Rosneft. Tak? Także tutaj jest to oczywiste, że trzeba do tego dążyć. I akurat rafineria w Lotosie jest przygotowana akurat do tej ropy, którą transportuje Saudi Aramco, w przeciwieństwie chyba do Płocka, z tego co wiem. Tam nie jest tak kolorowo, więc ta rafineria lotoska właśnie jest tą, która jest najnowocześniejsza, najlepiej przygotowana w tym momencie. Więc to, ja jedna rzecz, którą na koniec tylko powiem, ja nie jestem zwolennikiem tej fuzji Lotosu z Orlenem, dlatego że po prostu jest to z ogromną stratą dla Pomorza. Będzie to z ogromną stratą dla Pomorza. Poza tym też jednak utrzymałbym w tym trudnym czasie, w którym teraz jesteśmy.
Ale mówiło się o Energze, że nie będzie podatków, podatki Energa płaci. Tutaj też mają powstać różne,
jasne,
różne jakby spółki, które będą na miejscu. Tak,
oby to się dobrze skończyło. Ostatecznie ja jestem wielkim zwolennikiem prywatnej własności, a nie państwowej własności, to jest oczywiste. Natomiast też biorę pod uwagę trudny czas, który w tym momencie mamy, który teraz jest cały czas jeszcze w zawieszeniu. My mamy za naszą granicą mamy trwającą wojnę. Nie wiadomo, kiedy ta wojna się skończy. Nie wiemy, jaki będzie wpływ tej wojny na naszą gospodarkę. Już wiemy, że jesteśmy odcięci od gazu rosyjskiego, a jeszcze wcześniej ustawą zrezygnowaliśmy z węgla rosyjskiego. No, w kolejce jest jeszcze ropa, przy czym ja tutaj przypomnę, że my jesteśmy w ponad 50% od ropy rosyjskiej uzależnieni w Polsce, więc jeżeli uda nam się jakkolwiek zastąpić te ponad 50% ropy, którą wykorzystujemy w Polsce z innych źródeł, no to szapoba, ja trzymam kciuki, bo to jest
Jest to
Oczywiście
bardzo możliwe, być może z ropy, która będzie transferowana przez Gdańsk, będą korzystali Niemcy. Nawet toczyły się już rozmowy w Polsce na ten temat z przedstawicielami Niemców, ale teraz mowa, pan poseł wspomniał o wojnie. Jak długo będzie trwała wojna? To jest bardzo zasadnicze pytanie, bo we wprowadzeniu do naszej audycji mówiłem o tym spotkaniu, które odbyło się w piątek. Komisja Europejska instruuje państwa Unii Europejskiej, jak omijać to, co sama narzuca, czyli mówiła o zakazie płacenia za paliwa, mówimy o zakazie płacenia za paliwa rublami. Mamy sytuację taką, że Unia, Komisja Europejska narzuca jakieś zobowiązania, mówimy tu o sankcjach. Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, mówi, że te państwa będą karane. Nagle mamy instrukcję związaną z omijaniem tego zakazu. Do czego to wszystko zmierza? Czy to nie będzie prowadziło do rozbicia tej, może tak można powiedzieć, dosyć chwiejnej spójności, jeśli chodzi o sankcje, bo coraz mamy gorzej z tymi sankcjami. Szósty pakiet, no, nie może tych sankcji wejść i według wielu obserwatorów można powiedzieć, no, sądzą, że nie wejdzie. Do czego zmierza działanie Komisji Europejskiej, na które zgadzają się Niemcy i Francja? Karol Rabenda, co to znaczy? Takie obchodzenie sankcji, czy zmierzamy do, czy państwa, duże państwa Unii Europejskiej zmierzają już, jakby, no, można powiedzieć, coraz bardziej jawnie do porozumienia z Putinem? Karol Rabenda.
No te ostatnie wypowiedzi, czy to prezydenta Macrona, czy kanclerza Scholza, no jednak trochę sugerują do tego, że Niemcy czy Francja chciałyby przyspieszyć zakończenie wojny, jakkolwiek by ono się skończyło. No tutaj to wycofywanie się Rosjan w kierunku tam Charkowa i skupienie się na tych południowych obwodach może gdzieś sugerować, że taka jest polityka, może nieuzgodniona, ale jakaś spójna krajów Zachodu z Rosją, że jakby część Ukrainy pozostanie pod władzą Rosji.
Macron sugeruje Macron, halo, panie ministrze, czy pan mnie słyszy, tak? Dobrze? Emmanuel Macron, tak. Chciałem tylko dopowiedzieć, że Emmanuel Macron sugeruje Władimirowi Zełenskiemu, żeby Ukraina oddała część terytorium, żeby uratować twarz Putina. Co to są za sformułowania? To tak dorzucam do tej czary goryczy.
To pokazuje niestety to, że Europa Środkowo-Wschodnia i ta Europa Zachodnia, francuska po części też niemiecka część, nazwijmy Europy, no jakby ma trochę rozbieżne interesy, bo tam jednak jest napór i dążenie do tego, żeby te stosunki z Rosją, nawet za cenę życia i bezpieczeństwa Ukraińców, normalizować. No a my sobie jakby zdając sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy i jaką mamy trudną historię z Rosją i jakim krajem jest Rosja ciągle, tak samo jak przed wiekami, no że jest to niedopuszczalne. Dlatego no tutaj to są pewne jakby sygnały ostrzegawcze, że w Europie Zachodniej trochę to przyzwyczajenie się do tego, że na Ukrainie jest wojna albo stan podwyższonego ryzyka, o ile by doszło do jakiegoś zamrożenia konfliktu, jest codziennością. My w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce powinniśmy dążyć do tego, żeby Unii Europejskiej nie przyzwyczajać do tego, że jakby, bo znowu będziemy mieli parę lat w miarę spokoju i później znowu będziemy mieli problemy z Rosją. No, jeśli
następna w kolejce jest po Ukrainie, jest Gruzja. Następne w kolejce są państwa nadbałtyckie do nazyfikacji. O Polsce mówi się cały czas. No i nie wiadomo, na gdzie zatrzyma się imperializm rosyjski, bo no, mówią sami Rosjanie, że do Lizbony miałby ten ruski mir.
Rosja funkcjonuje od wieków i my to wiemy. Myślę, że na Zachodzie też wiedzą, tylko że jakby tam oni stawiają te interesy gospodarcze ponad nasze bezpieczeństwo, a jeśli istnieje coś takiego jak Solidarność Europejska, to my powinniśmy w tym momencie podnosić ten temat za każdym razem.
Znaczy ja już nie wiem, co jest Solidarnością. Trudno chyba powiedzieć, co jest Solidarnością Europejską. Być może to są biznesy z Putinem, bo bardzo ofensywna jest działalność Emmanuela Macrona szczególnie. Pytanie do posła Borowczaka. Panie pośle, Francja i Niemcy, co oczywiście, czego nie ukrywają, chcą rządzić Europą. Czy tacy politycy jak Olaf Scholz, Emmanuel Macron, którzy no, po cichu zawiadują jakimiś takimi działaniami, które mają no, de facto Putina ratować, tak? Bo to oni się zgadzają na to i popierają na przykład to unikanie tych kwestii związanych z zapłatą rublami. Czy to są politycy, którzy, no nie wiem, którym zaufają na przykład Polacy, Rumuni, Litwini, Ukraińcy? Bo przecież to jest to, co robią, to może budzić co najmniej poważne wątpliwości.
Nie wiem, panie redaktorze, chyba innych radia słuchamy, inną telewizję oglądamy, bo z moich obserwacji wypowiedzi tych dwóch polityków, ja nie widzę żadnego zagrożenia. Otwarcie mówią, że są solidarni z Ukrainą, śpieszą z pomocą Ukrainie.
Tak, i wykonują 20 telefonów chyba do Putina.
No to jest tylko domniemanie pańskie, bo tam...
Czy Macron?
Macron ostatnio raz dzwonił po wyborze, kiedy został już ponownie prezydentem.
Chwali się tam, że jest cały czas w
kontakcie. Teraz dzwonił, chwali się.
Tak, został prezydentem, tak.
Solidarność Macrona z Ukrainą polega na tym, że powiedział, że w sumie to ta Ukraina powinna oddać ten Donbas, Ługańsk tam i właściwie i w ten sposób jakoś dać Putinowi wyjść twarzą. Wie pan, to jest analogiczna sytuacja, jakbyśmy my mieli taką sytuację, jak Ukraina usłyszeli, dobra, dajcie to Podkarpacie, to Lubelskie i się luzujemy. Przecież to jest wypowiedź prezydenta Francji, która powinna całkowicie go deklasować. Zupełnie powinien być osobą, która po prostu nie powinna się wypowiadać w tym temacie i powinien zostać zapisany do obozu proputinowskiego.
Jerzy Borowczak,
słyszałem wypowiedzi pana Macron, który powiedział, że Ukraina będzie o wszystkim decydowała, ani Francja, ani Niemcy nie będą na ten temat terytorium Ukrainy rozmawiać z Putinem. Mówił o tym, co zrobił Zachód źle, kiedy był gwarantem nienaruszalności granic Ukrainy. Mówimy tu o Krymie, tak? I to bardzo ostro potwierdzał, że będziemy wspierać Ukrainę, żeby Ukraina odzyskała całe swoje ziemie, anektowane przez Rosję. A nie słyszałem takiej wypowiedzi, żeby namawiał, żeby Ukraina na tym etapie oddała coś Rosji.
Ale to jest, panie pośle, to jest informacja, która jest od kilku dni.
Były takie informacje. Panie pośle,
były takie informacje w telewizji tutaj, rządowej.
Wołodymyr Zełenski opowiadał.
Pan próbuje bronić słów prezydenta Macrona. Ja bym w to naprawdę nie szedł, jeżeli mogę panu coś tutaj doradzić. No to karykaturalnie wygląda. No nie brońmy takich słów, bo to są słowa wstrząsające.
Bardzo bulwersujące.
No jak można powiedzieć krajowi, prezydentowi, który walczy, ludzie walczą, giną ofiarnie, bronią swojej ojczyzny, swoich rodzin, swoich kobiet, żon, matek, że oddajcie tutaj sobie Ługańsk i Donieck, no i wtedy dajmy wyjść z twarzą Putinowi i może was zostawi spokoju, może na kilka lat i
ja
tak dalej.
Nie ma
wytłumaczenia. Putin dawno stracił tę twarz. Szanowni Państwo, i tutaj minister czy posłowie mówią, że ostatnie słowa, nie, oni od samego początku zachowują się bardzo dziwnie, zachowują się bardzo opieszale. Niemcy, jakieś 5-6 tysięcy hełmów, to chyba jakiś żart. Tak powiedział premier Morawiecki, który ruszył, czy pan prezydent Andrzej Duda, który ruszył z ofensywą dyplomatyczną. Wtedy dopiero zaczęło coś się dziać. No nie możemy tego wysłuchiwać w spokoju, bo te zachowanie prezydenta, nie tylko Macrona, ale też i kanclerza Scholza dyskredytują na arenie międzynarodowej.
Informacja z konkurencyjnej, prywatnej z stacji radiowej, to stacja z niemieckim kapitałem jest, panie pośle. To jest 13 maja. Relacja dziennikarska. Zełenski udzielił wywiadu włoskiej telewizji, w którym miał zasugerować, że Macron pytał go z naciskiem, czy jest gotów poczynić ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji, żeby umożliwić Putinowi wyjście z twarzą z patowej sytuacji i doprowadzić do zakończenia konfliktu.
Podobnie słyszałem Ryszarda Terleckiego.
Prezydent Francji rozmawiał o tym przez telefon z lokatorem Kremla.
No, słyszałem takie same z panem Terleckim, wicemarszałkiem Sejmu, który mówił, że Putin wyjdzie z twarzą.
Jeszcze pan poseł Dziambor na koniec.
Ja myślę, że największym problemem tej starej Unii Europejskiej, czyli współpracy Niemców i Francji, jest to, że oni nie potrafią odłączyć się od tego rosyjskiego gazu, tego rosyjskiego paliwa i tych interesów z Rosją, które robią jeszcze na innych polach. I jeszcze w dodatku nie czują tego zagrożenia, ponieważ Putin nigdy im nie groził. Groził tylko w części wschodniej Unii Europejskiej i groził też między innymi nam na samym początku w swoich pierwotnych zapowiedziach. Także to chyba jest powód, dlaczego oni dalej chcą z nim zrobić interesy, ponieważ on nigdy nie powiedział, że jakkolwiek chciałby im zrobić krzywdę, chciałby dalej też te interesy robić, bo to się wszystkim tam opłaca. Pomiędzy Niemcami i Rosją była dyskusja o Nord Stream 2. Nord Stream 2 jest zablokowane, w tym momencie mamy zupełnie inne... Tak, wiem, ale...
Wstrzymana certyfikacja, to oznacza, że w każdej chwili...
Pytanie, panie redaktorze, właśnie jak długo, bo jeżeli się przypadkiem przyzwyczajimy do tego, że tam trwa wojna i będzie to strefa wieczna, energetycznej wojny, to w pewnym momencie padnie dyskusja tak, pośle, i decyzja, i nasza, i że lecimy jest, w Nord Stream 2.
Właśnie. I tak, panie pośle, i to jest nasza wojna, niestety.
No, w tym
bardzo,
sensie tak.
Bardzo dziękuję.
Ja tylko powiem, co jeszcze, by było, gdyby Donald Tusk nie zbudował gazoportu w Świnoujściu.
Oj, panie pośle, już zostawmy zbudował Donalda Tuska i jego budowy. Bo pytanie, kto zaczął? Pan Karol Rabenda, kto zaczął?
Kto zaczął? No kto?
Kto myślał? Gazoporcie i Baltic Pipe.
Powiedzcie, że raz w życiu powiedzcie, że zrobiliście razem coś i tyle.
No.
A Baltic Pipe...
Ja chciałbym jedno zdanie tylko...
Ale ostatnie zdanie.
To, że Ukraińcy będą decydować, kiedy się wojna skończy, to jest też efekt tego, że otrzymali gigantyczne wsparcie od Polaków i od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I to nie będzie o tym decydował ani prezydent Francji, ani prezydent Niemiec, tylko rząd ukraiński, który... Dostał gigantyczne wsparcie i bardzo dobrze, i tu musimy postawić kropkę,
panie ministrze. Bardzo dziękuję za
naród ukraiński w walce.
Bardzo dziękuję za udział w śniadaniu polityków. Jerzy Borowczak.
Dziękuję serdecznie.
Artur Dziambor.
Dziękuję pięknie, miłego.
Marcin Drewa.
Bardzo dziękuję serdecznie.
I Karol Rabenda. Bardzo dziękuję, Piotr Kubiak.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Śniadanie polityków.